Witam serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Oświaty. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum i teraz Państwu zaproponuję porządek posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, omówienie i wydanie opinii na temat projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2020. Punkt czwarty, sprawy różne i punkt piąty, zakończenie posiedzenia. Bardzo proszę o przegłosowanie tego proponowanego porządku. Kto jest z Państwa za? Ręka do góry. Ręce do góry.
1, 2, 3, 4, 5.
Dzięki. I przechodzimy do kolejnego punktu, a więc omówienie i wydanie opinii na temat projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2020 rok. Bardzo proszę. Kto z Państwa ma pytania?
Muszę znaleźć to.
Czy najpierw oddamy głos Pani Skarbnik? Nie wiem, co chcecie.
A, Pan Burmistrz jeszcze gdzieś był, ale gdzieś nie zniknął?
Nie wiem. Gdzie jest? To co?
Ja Ania chciałam Kowalska, się zapytać. Proszę. Tutaj dochody w pierwszej tabelce mamy w paragrafie 0910 wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat tytuł podatków i opłat. To rzeczywiście to jest 1000 zł, że wpłynie w przyszłym roku, a w tym roku mniej więcej ile było?
Na nie, tej to jest samej? Tylko, ale w którym dziale?
To jest dział 756, tam na samym dole.
Dochody.
Aha, to że. Tak, z tytułu akurat wpływów z działalności gospodarczej.
Czyli wychodzi na to, że
to jest terminowo, które mija,
tak? Mhm. Tak, tak, tak.
Albo generalnie to jest bardzo mało wpłat, więc tych zaległości też jest niewiele.
Czy ktoś jeszcze?
To ja mogę, jeżeli.
No to bardzo proszę, proszę.
Więc tak, projekty zmian organizacji ruchu 13 tysięcy złotych. Gdzie to miałaby być? Ta...
Nie powiem.
No właśnie.
Szczegółowo, ale może niech Państwo poczekają.
Ja tak, ja też wniosek, że zaczekam na burmistrza, bo na to pytanie. Ale gdzie?
Bo może pocztowa w końcu się może doczeka jednokierunkowej. Bo tam mieszkańcy o to prosili ileś tam lat temu już.
Tak, tyle lat o to walczymy.
No, była mowa o tym, nie?
Ale czy to, wiesz, jakieś koszty?
No jest tutaj 13 tysięcy.
Która to strona?
Czwarta.
Nie jestem na czwartym.
Ale to jest po tych tabelkach.
To jest. Aha. To, to. Dobrze.
Aha, dobrze. Jest. Jest. Dobrze.
Panie burmistrzu, do Pana są pytania.
Tak, proszę już.
Proszę bardzo, kto pierwszy?
Projekty zmian organizacji ruchu. 13 tysięcy złotych tam wyczytałam, więc o jaką zmianę organizacji ruchu?
Znaczy, w ciągu może... roku jest realizowanych wiele mniejszych inwestycji, na których niezbędnym dokumentem jest do przystąpienia do prac zmiana organizacji ruchu. Przede wszystkim dotyczy się to chodników, ulic, terenów na terenie naszego miasta. Przykład podaję dzisiaj chodnik na ulicy Mickiewicza, gdzie w założeniach inwestycyjnych nie było tej inwestycji, bo to są małe nasze inwestycje, które gdzieś tam cząstkowo bądź sukcesywnie staramy się realizować. I jednym z elementów, aby przystąpić do tego, do takiej inwestycji, jest właśnie uzgodnienie oceny opinii zmiany organizacji ruchu. W tym roku było kilkanaście chyba nawet tego typu działań. Są to działania, które polegają na przygotowaniu całej dokumentacji, uzyskaniu odpowiednich opinii. Tutaj mówimy o starostwie, o policji. No i przede wszystkim wykonanie tego, czyli zakup znaków. Już staramy i tak znaki demontować z niektórych działań, aby w przyszłości posłużyły się do realizacji kolejnych. To nie jest naprawdę duża kwestia dla tylko takiej informacji dla Państwa. Podam, że była przebudowa części chodnika na ulicy tutaj Marii Skłodowskiej Tirii. Inwestycja, która nas tam kosztowała blisko 50 tysięcy złotych, a zmiana organizacji ruchu to jest w granicach 3 tysięcy. Są takie, ale jest to niezbędny dokument, który musi mieć.
Nie, no ja rozumiem. Dobrze, to a teraz zakup wiatr przystankowych, to w których chyba o sołectwa chodzi,
to w tylko i wyłącznie o sołectwa. Niektóre wiaty są jeszcze betonowe, proszę Państwa. No odstraszają już swoim wyglądem, ale przede wszystkim też są to wiaty bez żadnych atestów, z tak zwanego przyzwyczajenia i stan ich techniczny no w niektórych może już zagrażać zdrowiem i życiem nawet, ale też musimy wiedzieć, że coraz mniejsza liczba osób korzysta ze środków transportu, jakim jest PKS, no ale jeżeli jest zatoczka i jest przystanek, to ta wiata jest nieodłącznym elementem.
A jeszcze mam takie pytanie odnośnie programu opieki nad zabytkami. Czy w tym roku też były zabezpieczone pieniążki w budżecie?
Jest już w tej chwili realizowana pierwsza część inwestycji związanej z przebudową i remontem murów ogrodnych. Tak. Na ten rok jest pierwszy etap, w przyszłym roku jest jeden drugi.
A o bramie maślanej, tak, to jest w drugą stronę, bo tam jest popękane już, to tam się sypią te kamienie i
powiem tak, może ta też brama tam. Maślana to jest taki troszeczkę złożony proces, ponieważ no też nie ukrywam, że przez ostatnie kilka miesięcy rozmawiamy z pewnym inwestorem, który chciałby na terenie ulicy Wilków Morskich zrealizować swoje plany inwestycyjne z przebudową, z budową bulwarów, zagospodarowaniem tego terenu na potrzeby działalności również hotelowej, ale też usługowej. I jednym z elementów właśnie realizacji tej inwestycji byłoby między innymi zabezpieczenie murów ogrodnych. Tutaj jest akurat kolega radny Mateusz, który potwierdził chyba moje słowa. Byliśmy u konserwatora zabytków. Oni mają jako przyszli, nazwijmy to inwestorzy, już ekspertyzy i badania stanu technicznego tych murów, czym bardzo zaskoczyli panią konserwator. Chcieliby, jeżeli byłaby możliwość porozumienia realizacji inwestycji, zabezpieczyć również te mury. I dziś z naszej strony oczywiście jest to niebezpieczne, jest stan techniczny tych murów jest no, daleki od ideału, ale czy nie lepiej jeszcze trochę poczekać, może się uda to zadanie zrealizować wspólnie właśnie z tą grupą inwestorów. Co nie ulega wątpliwości, że ta akurat brama wymieniona przez panią radną no, na pewno wymaga szybkiej reakcji.
Mam tutaj też rozdział cmentarze i jest napisane rozbudowa cmentarza komunalnego 150 tysięcy. Chodzi o ten teren,
nie całego, tylko części.
Ale to jest, chodzi o ten teren po działkach?
Tak, po działkach, tych byłych działkach, ogrodach działkowych,
no tak,
które
tak.
były na części ulicy Szczecińskiej, części ulicy Gryfickiej, ale to jest działanie zmierzające do przygotowania terenu bardziej od strony ulicy Gryfickiej. Od kaplicy tam w...
No dobrze, rozumiem. A czy już jest podpisana umowa z zarządcą cmentarza?
Tak, kto jest na okres przejściowy. Zarządcą jest spółka PGK na 3 miesiące. W miesiącu lutym będzie już przetarg na zarządzanie tym cmentarzem.
Aha, czyli na razie jest...
Przejściowo, na 3 miesiące, czyli ponieważ to jest okres przekazywania pewnej dokumentacji tak, na rzecz tutaj właściciela, do którego jest gmina. Mhm. Ja moim marzeniem jest też, aby uporządkować to zarządzanie czy prowadzenie tej formy działalności poprzez zakup odpowiedniego programu systemu identyfikacji wszystkich tutaj
pochowanych.
Rozmawiałem z kilkoma burmistrzami. Była u mnie jedna z przedstawicieli dwóch firm w Polsce, które takie programy mają, opracowują dla samorządów. Naprawdę bardzo ciekawy program. Nie tylko poprawiający same zarządzanie, ale również dla wielu osób, którzy nie są na stałe związane z kamieniem, a mają tutaj pochowanych swoich bliskich,
no tak
monitorujących, nie wiem, co się dzieje na tym cmentarzu, na tym terenie. I ten program dużo czy niedużo, zależy na jakich poziomach to rozpatrywać, ale na początek jest to koszt około 30 tysięcy złotych, co pani powiedziała, że też wprowadzenie tego programu będzie takim, no, kolokwialnym zastrzykiem finansowym, ponieważ osoby, które w tej chwili nie opłacają za miejsce pochówku, będą musiały takie środki czy kwoty odprowadzić. A to w ich obliczeniach i ilości pochówku, które są w tej chwili na terenie naszego cmentarza, to jest kwota, która spokojnie zabezpieczy zakup tego programu.
A jeśli jesteśmy przy cmentarzu, chciałam zapytać o tę część, gdzie będzie teraz zagospodarowana ta druga część po tych ogrodach działkowych na cmentarz, bo tam były kłopoty z wodami gruntowymi i czy tam jakieś badania
były przeprowadzone? Są tam korytarze tych wód podziemnych, ale no to spółka nasza PGK też przygotowuje pewien drenaż umożliwiający dalej pochówek, dlatego nie mówimy po całym terenie, bo koszty byłyby na pewno bardzo duże. Mówimy o terenie, nazwijmy to dla dwóch, trzech kwater, ale oczywiście z odpowiednim ogrodzeniem, które jest tutaj ujęte w tym planie naszym budżetowym, tak żeby na wypadek już możliwości zapełnienia tego, nawet to ogrodzenie nie demontować, tylko po prostu przedłużyć i rozwinąć dalszą część.
Ja przy cmentarzach też chciałam zadać jeszcze pytanie.
Tak.
Ja tylko przy cmentarzach, bo tutaj mówimy o tych 150 tysiącach o rozbudowie, że zarządcą będzie na chwilę przez 3 miesiące.
Jest.
PGK, ale tu jest coś takiego jak zakup oprogramowania do ewidencji grobu 25 tysięcy.
To jest
ja wiem, ale ja tylko chciałam się zapytać o coś innego. Jeżeli okaże się, że z różnych przyczyn zarządca będzie ktoś inny, to później to oprogramowanie,
dlatego ten program kupuje gmina.
Gmina, nie zarządca, gmina.
Który będzie zarządcą. I tak. To będzie u nas tutaj?
Tak? Znaczy to będzie wprowadzone
przez pożyczenie zarządcy, tak? Ale to będzie ciągle własność gminy.
Środki będą spływały do gminy. Wszystkie wprowadzone.
Ja rozumiem, ale ten program,
no, właścicielem będzie gmina.
Będzie jego właścicielem, tak. Jeżeli będzie zarządca inny niż PGK, to on ten program dostanie. Pożyczenie. Tak.
To Bożenka, pytaj dalej.
Wykup sieci wodno-kanalizacyjnej 30 tysięcy złotych, to jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gmina będzie od kogoś to...
To znaczy my zabezpieczamy takie środki hipotetycznie też, tak? Bo czasami zdarza się, że prywatni inwestorzy sami budują sobie przyłącze, ponoszą koszty i w momencie, kiedy my odkupujemy tak, tą sieć i ona jest przekazywana do PGK-u, jakby zwracamy część kosztów.
To są takie małe inwestycje, tak. Przede wszystkim na nowych salach osiedlach.
A jeszcze mam pytanie, remont schodów i naprawa muru, zejście od ulicy Wilków Morskich, 59 tysięcy, to jest które zejście tam? Dobrze. A z tym budynkiem, to jest, ja wiem, że to jest budynek w rękach prywatnych, własność prywatna, po browarze, czy coś?
Tam się właściciele zmieniają średnio co dwa lata, więc teraz...
Nic nie...
Znaczy, nie mają zamiaru takich, żeby zainwestować, a poza tym ten budynek, czy odtworzenie tego budynku, czy inwestycja związana z przebudową tego terenu wiąże się z bezpieczeństwem osób czy mieszkańców, którzy są powyżej, ponieważ po badaniach i ekspertyzach okazało się, że on stanowił taki mur oporowy dla tej części miasta. Stąd też może nie ma zbyt dużego zainteresowania, żeby nad tym tematem się pochylić, bo może być to raz, że potężna, a też przeprowadzano się...
Ja myślałam, że może coś drgnęło, nie, w tym
kierunku. Drgnęło o tyle, że byli właśnie ci inwestorzy, o których rozmawiamy z właścicielami i kiedy dowiedzieli się o zainteresowaniu, to kwota skoczyła o 500%.
Aha, rozumiem. A teraz tak, zagospodarowanie terenu dzikiej plaży 100 tysięcy, więc w tym roku,
w przyszłym
roku, przepraszam, jakie są plany w związku?
To już mówię, mamy wszystkie decyzje, opinie zezwalające na przygotowanie projektu dla całej dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania. W przyszłym roku chcemy przygotować dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którego przedstawiciele przyjeżdżają po 15 grudnia na monitoring tego terenu. Złożymy na pewno wniosek, ale niezbędnym dokumentem do złożenia wniosków jest projekt budowlany. I to są te mniej więcej te środki na zabezpieczenie tego. W tej chwili było wysłane zapytania odnośnie możliwości wykorowania i wyrównania i uporządkowania tego terenu. No, ku mojemu zaskoczeniu nie zgłosiła się żadna firma. Dwie może byłyby zainteresowane, ale twierdzą, że to jest koniec roku i no, mają pewnych dużo zobowiązań wynikających z umów i nie są w stanie w tym terminie, czyli do końca tego roku, to zrealizować. Więc na pewno ogłosimy w tym okresie ochronnym, tym pozaochronnym, czyli w okresie zimowym, aby to zadanie zrealizować. Do tego dochodzi taki trochę temat złożony, ponieważ no też o tym już rozmawialiśmy, nie jest tajemnicą, że przygotowujemy się bardzo poważnie do przebudowy terenu przystani rybackiej i przystani tej technicznej mariny, a to jest teren bezpośrednio sąsiadujący z dziką plażą i w koncepcji zagospodarowania przebudowy tego terenu, o którym mówię, wraz z ulicą Wilków Morskich, no część tej koncepcji, która była w pierwotnej wersji zagospodarowania dzikiej plaży, musi być troszeczkę przekazane na rzecz inwestycji dotyczącej przebudowy tej mariny technicznej. To jest bardzo skomplikowane. No parę, no to bardzo dużo.
A już jakieś projekty są, czy są rozrysowane? Tak. Możemy to zobaczyć, nie wiem, kiedyś tam?
Możecie to zobaczyć kiedyś, ale jeszcze chwilę. W dniu wczorajszym dostaliśmy ponowną decyzję Urzędu Morskiego i dyrektora, prezesa Wód Polskich o zgodzie na wybagrowanie, usunięcie trzcinowisk właśnie na terenie dzikiej plaży, ale to musi być, proszę Państwa, zrobione równolegle z uporządkowaniem terenu. Bo co z tego, że wytniemy trzcinę, jak pozostaną te wszystkie korzenie, to trzeba za jednym zamachem zrobić całość.
Tak, bo zaraz będzie znowu krytyka, że tu coś tam, a tam coś.
To ja mam wszystko, dziękuję.
Ania, teraz jeszcze ja chciałam się zapytać.
Chyba wszystko.
Tu jest taka informacja, dokumentacja projektowa na przebudowę oświetlenia ulicy Topolowej i Gryfickiej. Ja rozumiem, że tam będzie w takim razie zmieniona.
Dobudowa.
Dobudowa,
tak. Tam są 3 czy 4 punkty, które nie były ujęte w programie rozbudowy tej sieci.
I przy okazji chciałam zapytać, w związku z tym, że no, robiliśmy i robimy w dalszym ciągu zmianę tych naszych lamp, czy stare lampy zostaną usunięte? Ponieważ no, niektóre stoją, no, ja nie mówię, że zagrażają, tylko po prostu jak kikuty wyglądają, tak? Są albo po prostu zardzewiałe, albo nie ma, na przykład na Topolowej.
Na Topolowej stare lampy?
Tak, są.
Nie wiem.
Nie, no, ja
chodzę tam, jeżdżę.
Ja tam nie byłam
dawno. Są bardzo zamontowane te nowe,
są, jest tak z jednej i drugiej strony.
Te lampy są, czy oprawy zostały zamontowane na słupach istniejących.
Jeszcze raz. Ja wiem, to jest nowa lampa, tak? A tu jest stara lampa, słup stary, tak?
Ale betonowy?
No taki normalny, nie, no taki no, metalowy, ja się nie znam na tym, tak?
Nie, bo teraz musimy rozumieć dwie rzeczy.
Nie jest betonowy, nie jest betonowy, nie jest betonowy.
To ja to sprawdzę, ale no, nie zauważyłem, żeby tam były stare lampy.
No mogła, no to najwyżej poproszę, żeby zrobiono zdjęcie, tak, ewentualnie bez.
Dobrze.
Tak, ale jeżeli takowe by były, to może w planach można by było tam.
My mamy z demontażu z niektórych ulic jeszcze słupy oświetleniowe, które mogą w sposób bardzo bezpieczny zostać zamontowane na niektórych częściach innych naszej gminy, terenów gminy.
Nie, to się nie nadaje.
Nie.
Nie. Okej, okay, to jest to. Następnie chodzi mi o rozdział 90.003 oczyszczanie miast i wsi. Ja rozumiem, że tu jest taka, są dwie informacje. Utrzymanie czystości w mieście i na wsi 290 tysięcy i pod spodem opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego, Mieszka I. Ja rozumiem, że to jest jeszcze spłata tego kredytu, tak?
To
jest tej czystości, tak? Czyli po prostu czystość mimo wszystko jednak dotyczy również tych ulic, tak?
Tak, tak, razem.
Dobrze.
Tylko, że zobaczcie Państwo.
Bo chciałam zobaczyć proporcje, tak? Bo chodziło mi o to, że tutaj mamy.
No, ale bez tych proporcji nie uszkujmy się, nie zrealizowalibyśmy wtedy.
No tak, ale ja nie mam nic przeciwko, nie? Dalej mamy wyżej ustawienie tablic informacyjnych o strefie ochrony pośredniej ujęć wody, 85 sztuk. To przepraszam, to w którym miejscu będą te tablice informacyjne?
Tam, gdzie są ujęcia wód, na tych terenach, które są obszarami objętymi tym nadzorem. Mhm. A tych obszarów jest naprawdę dosyć dużo i to nie może być tylko jedna tablica powieszona stricte na ujęciu wody, ale również w terenie, który ogranicza to ujęcie. Mhm. Czyli jest kilka dróg dojazdowych do terenu, który jest w tej strefie, więc musi być tablica informacyjna. To są wymogi już ustawowe, to nie nasze, przepraszam, widzimy się.
Rozdział 80.132. Szkoły artystyczne. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane. 862 tysiące. Przepraszam, ilu pracowników jest zatrudnionych w szkole artystycznej?
No, przecież ilu muzyków jest,
musi być
instruktorów.
To jest subwencja?
Tak.
Tak.
Na artystyczny jest.
No ale tam są różne.
Tak.
Tu jest zabezpieczenie środków.
Tu jest.
Chodzi mi o
w tej szkole.
O targowisko. Mamy energię 8 tysięcy, utrzymanie czystości 9800. Ja wiem, że w skali roku to nie jest dużo, bo to 17800. Tylko pytanie jest takie, ilu tam mamy sprzedających?
Sprzedających może mamy mało, ale wjeżdżamy.
1000 zł zapłaciliśmy za te.
Aha.
Ile?
Za te media? 1000
zł.
To nie to jest. Tam bardziej jest część nie sprzedaży, tylko magazyn. Ludzie wynajmują te.
Ale wynajmują, są chętni.
Jest trochę, jest teraz w tym okresie.
Tak, szkoda, że to targowisko
nie to nie są duże środki. To jest
nie, to jest to, co tutaj, no nie, no pewnie jak tutaj powiedziała pani skarbnik, 1000 zł. Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicy Basztowej do Urzędu Miejskiego, 74 tysiące. O co tutaj, co w tym się mieści, po tym pojęciu?
Tak, to ja teraz przepraszam, bo...
Tu chodzi o dostęp, tak dokładnie, profesjonalnie pewnie powiem, dostęp do internetu całego referatu oświaty. Tam chodzi o serwery, o zabezpieczenia, wiem, że teraz chyba z tym jest problem.
Aha. W związku z tym, że urząd, mówię, tutaj gdzie się znajdujemy, no już nie rozciągniemy, a tych wszystkich zadań naprawdę coraz więcej jest nam dana. W związku z czym, no i nasze jednostki czy referaty są może nie rozproszone, ale znajdują się w innych miejscach. Aby był bezpośredni do nich dostęp, no to również trzeba poprowadzić te inwestycje związane ze światłowodami. To jest przychodnia. Bo to jest budynku przychodni.
Tak?
No, nie, bo to jest budynku przychodni, do ratusza, no bo to są w tym kierunku.
I jeszcze tylko jedno pytanie. Czy coś już wiadomo na temat przebudowy ulic Dworcowej i Jedności Narodowej? Na jakim etapie są te nasze wnioski?
Jest wiadomo tyle, że codziennie jak przychodzę do pracy, 8.30 wchodzę na stronę Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ do 10 grudnia ma ukazać się lista wstępna.
Do 10.
Więc to już niedaleka przyszłość. Mając na uwadze, ile czekaliśmy na listę rankingową w poprzednim rozdaniu, czyli w 2018 roku, gdzie miał być to termin do końca listopada, a dostaliśmy w kwietniu, czy w maju jakoś tak. Więc no, musimy mieć to na uwadze, że na pewno dopóki nie będziemy mieli takiej informacji, to żadnych widokowych działań nie podejmiemy.
Takie jedno z przedostatnich jeszcze pytań, bo pamiętam, że rozmawialiśmy na temat ulic Strzeleckiej, Placu Katedralnego odnośnie poprawy nawierzchni. Chciałam się zapytać, jeżeli można, no jakie, jak zakończyły się rozmowy, pertraktacje z panem starostą?
Nie wiem, chyba pani nawiązuje do wczorajszego mojego udziału w sesji Rady Powiatu, które miało miejsce, na którym pozwoliłem sobie, delikatnie ujmując, przekazać informacje wszystkim radnym powiatu kamieńskiego, że jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, a ona cały czas przez zarządzających no, jest odsuwana. Przekazuję informację, którą otrzymam, że zostanie to ujęte na kolejne lata inwestycyjne. Dziś z bólem serca i to nie jest tajemnicą, powiedziałem, że nie samym Golczewem i Świeżym żyje powiat, ale z planów inwestycyjnych, które są najbliższe 2-3 lata, to widać tylko i wyłącznie inwestycje związane z przebudową ulic i dróg w Golczewie i w Świeżym. I na to naszej zgody nie ma. Myślę, że wczoraj niektórzy radni byli bardzo zaskoczeni informacjami, które uzyskali od nas, bo nie mieli tej wiedzy i świadomości, że tak się dzieje, pełniąc funkcję radnego, decydując o różnego rodzaju inwestycjach. I uważam, że w niedalekiej przyszłości chyba ktoś się nad tym poważnie zastanowi. Znaczy inaczej, ja nie odstąpię od tego, żeby to już nie w tej kadencji, ale szybciej, bo stan techniczny tych ulic no na pewno nie jest wirtówką, ale przede wszystkim zagrożeniem dla osób korzystających. Mówię o Masztowej, Strzeleckiej, Plac Katedralny i Mickiewicza, bo są te cztery ulice. To jest od Baszty do tej ulicy Zamkniętej. Mówimy o tym ciągu. My zgodnie z projektem realizujemy sukcesywnie zadania przebudowy tych chodników. To jest zgodnie z planem, który jest, ale na przykład nie możemy ruszyć ulicy Gryfitów, ponieważ ona jak gdyby związana jest projektowo z przebudową ulicy Strzeleckiej, tego skweru tutaj Niepodległości. A poza tym, no to nie jesteśmy właścicielami tych ulic, a na to już wydaliśmy ponad 1 000 000 złotych, gdzie jak słyszę, że gmina Golczewo dla inwestycji tam kilku milionowych wydatkowała 0 złotych. I tam można, a tutaj nie można. A znowu gmina Świeżno, też wczoraj radni podjęli uchwałę o przekazaniu dodatkowych 600 000 złotych z wkładem własnym ponad 1 000 000 złotych z gminy Świeżno. Więc takie nierówne traktowane wszystkich samorządów i uważam, że no, wniosek padł taki, aby to wszystko ujednolicić. Ale naszym zdaniem ze strony powiatu chcą właśnie przebudowa tych czterech ulic, co uważam, że jeżeli to się uda w tej kadencji, będzie naszym tutaj wielkim sukcesem.
Tak, właśnie tak, tak. Tutaj rozmawiamy.
A mało tego, jeszcze jest jeden problem. Pani konserwator cały czas, obecna pani konserwator, cały czas odrzuca nam zmianę nawierzchni. Nie chcę wyrazić zgody na położenie tej warstwy drugicznej, asfaltowej. W projekcie jest kostka brukowa. Ta kostka brukowa, która jest wokół ratusza, Szanowni Państwo, no widzicie już jej stan techniczny, ona jest sprzed 6 lat. Ja uważam, że za 2-3 lata to trzeba będzie tutaj ponownie ogłaszać remont na to zadanie. Mało tego, jeżeli mówimy o Starym Mieście, to tutaj oprócz ratusza i chyba budynku czy kamienicy, gdzie się znajduje restauracja pod Muzami, to ja nie widzę tutaj jakichś pewnych wartości historycznych. Wszędzie dookoła są budynki wielorodzinne, mieszkalne, bloki. Więc zasadne chyba było poprowadzić jednak w tej części miasta z ograniczeniem natężenia ruchu, to też jest ważne, na przykład na jednokierunkowy, ale jednak tej warstwy asfaltowej.
A ja byłabym za kostką.
No właśnie, bo tam ten próg, tak, bo to bardziej nawiązuje do tego.
To znaczy, jak się jest kierowcą...
Tak, ale ja wiem, że jak jesteś, ale...
I się tu w zimie jeździ, a jest ślisko, to na tym bruku, to po prostu to jest z górki do katedry zjazd, na tym bruku, jak tam będzie bruk, to powodzenia życzę niektóre.
Po drugie też pytanie są o te mieszkańcy, bo jak samochody takie, że mi się tworzyło...
Hałas jest, hałas. Jest dużo większy hałas też podczas ten bruk.
No tak, ale... No...
Ja mam znajomego, który mieszka w Gryficach i tam też, co Państwa był w Gryficach, jest ten plac przed przed Urzędem Miasta i ten całe centrum jest dookoła otoczone właśnie tą kostką brukową. I ten znajomy mówi, że przez pierwszy rok w ogóle, jak się dowiedzieli o inwestycji, to wszyscy wychodząc na dół bili brawa, a teraz jak się kładą spać, to albo w domach chodzą z korkami. Po prostu to jest taki szum, że po jakimś pewnym okresie czasu no już w głowie powoduje takie zmęczenie. Że
jest dużo większe. Dużo marki to naprawdę jest męczące. Ja już mieszkałem kiedyś przy Poznaniu, jeszcze przy ulicy, gdzie właśnie była kostka brukowa, to nie otwiera nikt do. Cały czas był szum.
Nie wiem, bo to znaczy ja na starych zdjęciach, jak widzę właśnie tutaj te piękne, w ogóle ten stary bruk, który jest przykryty tym asfaltem. Wiem, że na przykład z czego Niemcy kupowali stary bruk, a wykładali nową kostką ulicę. Bo no właśnie, a może zrobić inwestycję, może sprzedać Niemcom stary bruk. Nie, to był żart. To był żart, nie. To był żart, nie damy.
To nie damy.
Nie, ja byłam za brukiem.
Ładnie wygląda, gdy się podoba.
Czy jest jakaś szansa na to, aby z powrotem wróciły usługi
pogrzebowe?
Nie ma
szans. Nie ma szans, ale nie to, że my nie widzimy taką możliwość.
Mi się też podoba.
Tylko przepisy zabraniają prowadzone.
W upały nie wydobywa się ten.
A wiem, że powstała.
Ekologiczny.
Nie można, że powstał. Nie. Jedni z naszych tutaj przedsiębiorców założyli zakład usług pogrzebowych. Będzie siedziba na ulicy Okrężnej czy Rzemieślniczej.
A tam z tyłu.
Z tyłu, tak.
Za tym.
I wiem, że są we ścisłej współpracy ze spółką Zabiega, żeby jak gdyby forma posiedliczenia czy przekazu była przez spółkę.
Przy cmentarzu z drugiej strony.
Państwo,
gdzie Walczak ma,
tak? Pani Buda.
Aha.
Gdzie? A, no, oni prowadzą zakład kamieniarski.
No tak.
No.
W takich tych domkach, jakby się tak poszło do katedry.
A to jest to zlokalizacja, się prosili, że przez wczoraj.
Jak nie macie pytań, to ja się chcę zapytać.
Ja na razie chyba
chcesz zapytać? Ja chcę zapytać, gdzie to jest. Ma odbyć się przebudowa nawierzchni parkingu wykonanego z trylinki drogowej na działkach 40, 50 przez 5, gdzie?
Zapewko.
A tutaj, za tym
budynkiem. Za byłym księgarnią.
Aha.
Nie, co ja?
Nie, tutaj, za tym budynkiem.
Tak, bo tam jest ten zakład. Tam jest jakieś miejsce?
Tak. Tam są takie głowy?
Tak, ale tam jest takie...
To jest droga nasza. Aha. A nie radna. No.
Aha. Bo tam ja myślałam, że to jest, wiesz, tej wspólnoty jakaś.
Nie chodzi do tego, to nie wiem.
a jeszcze drugie, naprawa przepustu i wymiana płyt drogowych, i tu jest też droga numer 112 przez 3 obręb 5. Gdzie to jest? Jak to z ciekawości, gdzie to jest? 10 tysięcy. To nieduża kwota.
Siedem szupera.
Ciekawe jest.
Droga dojazdowa do punktów handlowych Taras i wyroby granitowe.
A, to już dobrze, już wiem. Proszę Państwa, to jest droga, która stanowi dojazd do pana Rozpędkowskiego, który ma firmę prowadzącą produkcję kostki, tak nie tylko. I tam kiedyś na potrzeby realizacji położenia sieci deszczowej oni wyrazili zgodę, żeby przejść przez kawałek ich terenu. I na odcinku, który przechodzi przez drogę gminną, po prostu to się zapadło. Aha. I w tej chwili u nich zalewa ich posesję, ponieważ nie ma przepustu przez tą drogę. Aha, i z tego też powodu jest ta na przyszły rok planowana przebudowa. To tam nawet proszę jechać, zobaczyć. To jest teren, jak jedziemy w kierunku Wolina. Za ogrodami działkowymi, pierwsza w prawo. Aha. I dzisiaj jest taka pogoda, to tam jest taki mały basenik. I na działkach pana, tam jest chyba trzech Wołczyka, pana Rozpędkowskiego i pana
Pani
Kalinowskiej, tak. Jest naprawdę, powstają dosyć duże.
I jeszcze tylko chciałam zapytać, czy w ramach tego dużego projektu, jeśli chodzi o przebudowę i tam rewitalizację, nie wiem jak to się będzie nazywało, tutaj tego całego naszego nabrzeża, tej starej mariny, tak? Tej technicznej i tak dalej, czy ten parking na dole też będzie w jakiś sposób rewitalizowany?
Ale tutaj?
Tak.
To jest osobna sprawa.
A to nie jest...
Nie. Ten parking tutaj, gdzie jest, te miejsca postojowe, które są
tu.
No to nie jest brane pod uwagę przy tamtej inwestycji, o której rozmawiamy odnośnie przebudowy przystani tej technicznej, czy tej przystani rybackiej. To jest od elewatora w kierunku węglowodu, tak? Obrazowo.
Tak, no to zostaje.
Tak.
Ale tym działką nie są.
I na razie pomysłu nie mamy żadnego.
Nie, tą działką są tutaj zainteresowani inwestorzy, ale pomiędzy przystanią techniczną, tak, a naszą tutaj mariną sezonową,
tak,
są grunty, które należą do gminy Kamień Pomorski, a w środkowej części elewator i tereny i działka obok należy do prywatnego podmiotu. I aby zrealizować całość inwestycji, musi być zgoda, czytaj, nabycie tej nieruchomości prywatnej na potrzeby realizacji inwestycji. Inwestorzy się na ten moment, znaczy te dwa podmioty nie mogą porozumieć.
Rozumiem, a tu mamy jakiś pomysł, ma pan, panie burmistrzu, pomysł na ten nasz parking i tę dalszą część tej...
Mam.
Tak?
Mam pomysł.
No to
nie ukrywam, że trzy tygodnie temu miało się, mówię już w czasie przeszłym, miało się odbyć spotkanie z państwem właśnie tej grupy inwestorów i wszystkich i też również przedstawicieli spółki Marina na temat realizacji inwestycji, ale dopóki nie dojdzie do porozumienia przy przejęciu tej nieruchomości, dla której my no, nie jesteśmy właścicielami, to żadnej inwestycji na ten moment nie ma co mówić. Koncepcja jest przepiękna tutaj.
No ten radny parking to jest, słuchajcie, to po prostu...
Ale czy to dobrze w skutku, to na razie to się to oddala, bo to jest... nie mogą się dogadać ci inwestorzy i prawdopodobnie to na razie się odsunie.
Jest to kapitał, który potwierdzili również zabezpieczeniami bankowymi w realizacji tej inwestycji. Oni tutaj na naszym terenie spędzili już kilka tygodni, przeprowadzając różnego rodzaju badania, oceny, opinie. No tutaj akurat Mateusz jest świadkiem tych naszych wszystkich rozmów, tak, i dokumentacji, na którą już wydali setki tysięcy
złotych.
Zrobili przepiękny taki film promujący nasze miasto, naszą gminę. Uważam, że przy jakichś tam pewnych korektach mógłby być to film promocyjny w ogóle naszej gminy. I po tych materiałach czy dokumentach, które do których mieliśmy wgląd, a które część ja mam również u siebie, to dziwię się, że ci właściciele jeszcze nie chcą się tego powiedzieć.
Ale, ale mowa o tym browarze, o
elewatorze.
O elewatorze.
I browarze, i elewatorze. Tak.
Może zobaczmy, za dobrze to wyglądało i cena poszła w górę.
Tak. No, ale kurczę. No.
Za szybko otrzymali wszystkie zgody, decyzje i porobili badania. Bo no na spotkaniu, w którym ja brałem udział wraz z prezesem spółki Maliny w Szczecinie, to proszę mi wierzyć, że na spotkaniu brało udział kilkudziesięciu różnych pracowników, bo to mówimy i o konserwatorze zabytków, i o przedstawicielach Urzędu Morskiego, Wydziału Urbanistycznego Województwa. To każdy w trakcie prezentacji to nie zadał żadnego pytania, bo otwierał się. A później, kiedy doszło już do tych konkretów, takich spraw typowo branżowych, to no, na wszystko byli przygotowani, na wszystko. I chcieli tylko otrzymać, mówiąc krótko, zielone światło, aby móc podpisać umowę przedstępną na realizację inwestycji. No i wtedy się zaczęły schody.
No tak, bo to miejsce postojowe to wygląda tragicznie.
Dobrze, że jest.
Lepsze takie niż wcale.
No ale proszę Państwa, my też zrobiliśmy 78 więcej miejsc postojowych na ulicy Kopernika Klińskiego i Mieszka I przy przebudowie z pewnym przekonaniem, że w zupełności to wystarczy dla tych wszystkich osiedli. Okazuje się, że to jest procent dopełnie w tym momencie dopiero całości zapotrzebowania.
To co, kto jeszcze ma pytanie?
Proszę, Piotr. Jedno pytanie mam, na jakim etapie, od razu drugie pytanie, czy na jakim etapie jest naprawa, zamiana tej sygnalizacji nieszczęsnej świetlnej na ulicy Szczecińskiej? I czy do momentu, kiedy rozmawialiśmy, czy ona tam jest potrzebna, czy nie jest potrzebna, czy nie można zdemontować tego, co pozostało tak naprawdę?
Czyli bardziej skupiamy się na demontażu tej części.
No ale myślę, że nie można było właśnie zdemontować, nie straszyło.
Zastępcza, no bo teraz są tam, że była zastępcza, no to trzeba i tak to zdemontować, ale koszt teraz chyba 9 000 zł był w tym roku, prawda? No naprawę tego.
Nie, już nie mówimy o naprawie, tylko generalnie o demontażu tego zostało.
I jakąś, no nie wiem, zastępczą.
Tak,
to wszystko dobrze. To też jest zmiana organizacji ruchu, to jest odpowiedź na to, co tutaj pani radna wcześniej.
Nie, no bo to rzeczywiście to straszne.
Bo tam nawet skwizowaliśmy, że tam spokojnie na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że jest obwodnica, wystarczy, by ten znak taki duży, jak są w innych miastach, podświetlany, w sensie przejście dla pieszych, bo widoczne.
Różne, bo są też poziome znaki, na przykład na przejściu.
No, bo to tak wygląda,
na pieszych.
To masz tak.
Teraz są
już
systemy, jak są
znajdziemy,
pasy zaczynają świecić na przystankach i tak dalej.
Są teledowania ośrodkowe.
Nazywa fachowo. I mam też drugie pytanie mieszkańców, bo pojawia się problem na temat właśnie porzuconych samochodów na terenie miasta i gminy. W związku z tym, że nie ma straży miejskiej, ludzie nie do końca wiedzą, że to zgłaszać. Policja nie zajmuje się tą sprawą, ponieważ jeżeli tam nie wyciekają żadne płyny, to jakby to im nie przeszkadza kompletnie. A takich samochodów jest no dużo, chociażby ten spalony wrak, który straszy już chyba od kilku miesięcy tak naprawdę porzucony.
I od poniedziałku na ulicy Topolowej, koło weterynarii również stoi wrak. Bez tablicy rejestracyjnej.
Ale tam jeszcze są tablice. Na ulicy Wysockiego stoi samochód już od roku bez powietrza z tablicami rejestracyjnymi i też jakieś próby telefonów.
A ten podnet to jeszcze stoi, czy już odchodzą?
Już go odchodzą.
No i to była reakcja. I to była reakcja na ten podnet, to ponieważ jakaś plaga w tej roku jest tych aut, ale są pewne przepisy. My byliśmy na spotkaniu z komendantem policji, z przedstawicielami policji i jak pokazali nam procedury i przepisy, żeby zlikwidować czy zgłosić firmie, która zabiera czy zajmuje się tym autoholowaniem tych wraków, to najpierw musi to zgłosić właściciel nieruchomości, czy czyli szczytowy kamping, który jest i za chwilę przy kampingu jest pas drogowy. Jeżeli jest w pasie drogowym, to musi być opinia komendanta powiatowego policji, zaopiniowana pozytywnie przez komendanta wojewódzkiego policji i w ciągu pół roku ma być właściciel powiadomiony tego samochodu, że musi go zabrać. To są kilka upomnień. Jeżeli nie zabierze, policja nie ma prawa go ściągnąć. Sprawa analogiczna do Netto, które było przy Netto stał. On tylko brakowało 30 cm, żeby był w pasie drogowym, to wtedy policja może na jej wniosek zabrać to auto. Tak musieliśmy różnego rodzaju obejść, co trwało chyba 3 tygodnie, żeby wreszcie poprosić i zapłacić, bo to jeszcze są koszty dodatkowe, aby scholować to na miejsce, w którym będzie bezpiecznie przez kolejne pół roku to auto przetrzymywane, ponieważ znaleziono właściciela, ale dotrzeć do tego właściciela nie można. I sytuacja analogiczna jest do tego, który stoi tutaj na ulicy Lipowej. Nie wiedziałem teraz, mamy właściciela na ulicy Konopnickiej, to była pracownica urzędu miejskiego, ale no to od niej zależy. Ona za wszystko płaci. No jest właścicielem, a że sobie postawiła, no nikt jej po prostu nie zabroni.
Ale mówimy o autach
spalonych.
Ja chciałabym, słuchajcie, zaraz przejdziemy do tego punktu, bo szkoda, że pani skarbnik siedziała i tu wysłuchiwała naszych jakichś tam jeszcze różnych historii. Chciałabym, żebyśmy skończyli omówienie i wydanie opinii na temat projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2020. Pytań z tego wynika, że już nie ma do tego projektu budżetu, to powinniśmy przegłosować. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii na temat projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2020? Ręka do góry.
1, 2, 3, 4, 5.
No, przeciw nie ma, wstrzymujących się też brak. I teraz przejdziemy spokojnie do punktu czwartego, sprawy różne. Pani skarbnik będzie zajmie się swoimi sprawami, bo... A teraz bardzo proszę atakować.
To ja tylko mam się tutaj o autach, które mają tablicę, ale tak jak właśnie przy ulicy Topolowej jest postawione w poniedziałku auto, które nie ma tablic i czy procedura zabrania tego auta jest taka sama jak przy tym,
jest kiedy numer, mamy właśnie...
Jeszcze gorsza. Naprawdę, ja, no nie wiem.
No ale ci ludzie płacą za ten samochód, przecież muszą OC płacić.
No, ale nie ma właścicieli, są jedna z pań, której auto stoi na ulicy Lipowej, a jest mieszkanką Wrzosowa, była współwłaścicielem tego samochodu. Gdzieś tam się Państwo poróżnili i uzgodnili, że przechodzi to na rzecz małżonka. Małżonek wpadł na genialny pomysł, wyjechał sobie stąd, zostawił to auto i dowiedziała się dopiero w momencie, kiedy firma ubezpieczeniowa przysłała rachunek za kolejny rok ubezpieczenia i w tej chwili trwa procedura wyjaśniająca, bo nie możemy go stamtąd zabrać. Do momentu, kiedy nie odnajdziemy tego właściciela auta, a to jest okres do 180 dni, czyli pół roku, to auto może w takich miejscach przebywać.
U nas też przecież stało w szczycie bardzo tutaj dobrze. Samochód stał, bo sprawy spadkowe były nieuregulowane. I stał.
Stoi przy tym parkingu, przy tym kościółku tutaj, przy ulicy Gryfitów.
Co jest problemem odwiezienia do pana Gawrona, zezłomować to auto i że zostanie
jakieś pieniądze, nie?
Takie Renault Twingo stało.
Już jest to realne.
To co, jeszcze macie jakieś pytania?
Proszę bardzo.
To ja mam pytanie o... bo nie doczytałem się tego w budżecie, przynajmniej może było w innym dziale, albo się nie doczytałem. Zabezpieczenie środków na rozbiórkę tego budynku na Marinie Technicznej PZGM-u.
No, w tej chwili chcielibyśmy to zrobić
wspólnie
z działaniami, które będą podjęte przy realizacji tej inwestycji związanej z przebudową.
To nie jest teren tej inwestycji, ale...
No i to nie jest bardzo blisko. Chcemy bardzo blisko, tak, ale no chcemy to połączyć. Słuchajcie, no mamy sprzęt, no nie twórzmy jakichś dodatkowych gdzie można to zrobić w sposób, nazwijmy to, gospodarczy. Oczywiście z zachowaniem pewnych decyzji, opinii, które są wymagane do rozbiórki.
Jasne.
I pewnych zasad bezpieczeństwa. Ale możemy wtedy ograniczyć koszty.
No to jest logiczne.
Ja chciałam się zapytać, bo tak głośno jest o tej segregacji śmieci. Panie burmistrzu, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy informacje dotrą do zarządców i później oni będą na swoich spotkaniach informowali lokatorów, jak to należy segregować? Czy będą dodatkowe pojemniki na te tak zwane 4-5? Czy też po prostu, czy będą też miejsca, bo tutaj tak jak poruszałam temat na ostatniej sesji, że tak jak na przykład są trzy ulice, są trzy wspólnoty, a tylko i wyłącznie jest pięć pojemników, czy w ten czas to będzie tak, że te wszystkie wspólnoty będą razem odpowiadały za wywóz tych śmieci, za segregację, czy na zasadzie takiej, że gmina udostępni jakiś tam jakiś plac, aczkolwiek wiem, że tych miejsc jest bardzo mało. Tak. Czy już po prostu jakiś jest plan odnośnie przekazywania informacji i po prostu jak to będzie wyglądało?
Pierwszym, bo to jest bardzo złożony i trudny temat, on na pewno zostanie poprzez nagłośnienie, promocję tego projektu, bo to jest taki oczyszczania miasta, segregacji tych śmieci, przedstawiony wielu różnym podmiotom, od prywatnych osób prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych do wspólnot, które również będą zarządzały tymi terenami, na którym ta segregacja będzie musiała być prowadzona.
O to mi chodzi.
I teraz za porządek i za segregację na terenie, na których właścicielem jest na przykład dana spółdzielnia czy wspólnota, odpowiada jej zarządca, czyli stricte mieszkańcy. Oni to powiedzą. Jeżeli nie ma takiego terenu, to gmina może udostępnić teren do realizacji tego działania.
Za watykańskie dolary? Zapłać?
Nie możemy tak robić, bo proszę Państwa, sami Państwo widzicie w tej chwili, co się dzieje w naszym kraju. Są trzy różne problemy społeczne. Już nie mówię o Banasiu, tylko mówię o gospodarce odpadami i przede wszystkim o wzroście również energii elektrycznej. Ale gospodarka odpadami to jest tak wiodący chyba nasz problem. Zmieniły się przepisy, zasady ustawy odnośnie tego gospodarowania, narzucające na samorządy zwiększenie aktywności tej segregacji. I zmieniły się również cenniki. To jest największym chyba tutaj w tej chwili dla mieszkańców, może nie kłopotem, dopóki nie zmienimy świadomości swojej i odpowiedzialności za to, co robimy, to ta cena będzie cały czas rosła. Ale narzucone jest tyle różnych obowiązków wynikających z tej ustawy, ale dla różnych innych. Czyli gospodarstwa jednorodzinne będą musiały segregować. Wspólnoty również będą, już nie mówimy o mieszkaniu, wszyscy segregować. Ale odpowiedzialność będzie we wspólnotach rozłożona na kilkudziesięciu, prawda, mieszkańców, czy na kilkunastu, kilkudziesiąt rodzin. W gospodarstwach jednorodzinnych będzie to odpowiedzialność zmniejszona. I tutaj powstaje to ryzyko, że w pierwszym roku funkcjonowania tego programu, w tym okresie takim przejściowym, na pewno będzie wiele jeszcze zapytań, problemów, skarg, uwag, ale również i różnic. Kto co za co odpowiada.
Ale ja to wejdę w słowo. Czy my już jesteśmy jako gmina przygotowani, że od 1 stycznia...
Pani Ania, chcę powiedzieć, czy ja coś nie mam.
Segregujemy.
Nie, ja wiem, ale nie mówiłem tego jeszcze raz.
Rozmawiałam z Leśkiem, jest przeszczęśliwy. Nie udało się obronić tego minimum, że jak ktoś ma dom, jeśli zużywa metr, dwa, to tego się nie udało. Musi płacić według wodomierza, no bo według wody tak. zużytej.
Czyli to minimum, które było 3 metry
wypada, a resztę, nawet jak mamy jakieś zmiany, to są takie techniczne deklaracji, ale udało się obronić całą ideę tego naszego działania. Uwa.
Czyli ja rozumiem na przykład, jeżeli jest osoba jedna w gospodarstwie i według wodomierza zużyje 2 metry, to płaci to za 2 metry.
Natomiast co do inkasentów, to mówi tak, tak to powiedzieli, że tak średnio zrozumiała prawniczka i średnio zrozumiał on, ale mówi, że tak ich zdaniem to polega na tym, że uchwała jest ważna oprócz tych osób, które na siebie zagłosowały, więc trzeba będzie podjąć nową uchwałę z tymi nazwiskami, na przykład jak pan Socha, i już wtedy nie będzie mógł zagłosować, czyli będzie uchwała z tym jednym nazwiskiem do poprawki.
Ja jeszcze chciałam zapytać, ponieważ właśnie nie chodzi cały czas o tą segregację, bo kiedy patrzymy tutaj na ulicę Staromiejską, no to nie oszukujmy się, tam jest kilka wspólnot, prawda? Bo blok to jedna wspólnota. I teraz są usytuowane dzwony i tam chyba jest, teraz proszę mi wyprowadzić z błędu, jeden albo dwa te wielkie pojemniki. I w związku z tym, kiedy wchodzimy w tą sferę segregacji, to będzie 5 pojemników dla kilku wspólnot? Czy każda wspólnota będzie miała 5 pojemników? Co się wiąże z tym, że nie ma miejsca, więc domniemam, że będzie tylko i wyłącznie, patrz, jedno, czyli 5 pojemników dla wszystkich. I teraz już wszystkie wspólnoty będą wspólnie odpowiadały za to, to czy będzie to zamknięte, czy będzie to otwarte, to jest jedno. A drugie, było tam spalone, nie zostało to zmienione. I teraz chodzi mi o to, czy już nowe sankcje, które wejdą z nowym rokiem, będą obowiązywały od 1 stycznia, czy to będzie tak zwany, tak jak mówimy, cały czas okres przejściowy.
Ja tylko jeszcze wejdę w słowo, trochę wiem na ten temat, bo mój synek mieszka akurat w Szczecinie, gdzie każdy budynek to jest jedna wspólnota.
No tak.
I przy każdym budynku mają zamykaną z daszkiem,
tak. No właśnie,
każdy ma tam swój klucz.
No, no jak i tak powinno być.
I wtedy,
no dobrze, ale jest...
Chcę powiedzieć, że to nie tak, od nas, tylko od zarządu.
A też pojawia się inny problem tak naprawdę, który dla, nie wiem, który jest dokładnie na ulicy Staromiejskiej, tak? Tutaj co mówiłaś, Aniu. Ale często była tak, że wspólnota się wyodrębniała, się wyodrębniali po obrysie budynku, nie stawiając sobie miejsca na ten tak zwany śmietnik. Później się nagle okazało, że nie ma miejsca i znaleziono jedno miejsce i są 3 wspólnoty.
Ale te są pewne normy i warunki, żeby taki
śmietnik... No tak, 100 metrów od... 100 metrów mi mówił mój...
Nie, to jest niemożliwe.
Dobrze, to powiem o czymś innym. Słuchajcie, przed tą uchwałą, znaczy jak mieliśmy projekt uchwały, była mowa o spotkaniach z mieszkańcami i panie burmistrzu, ja myślę, że te spotkania no, powinny się odbywać. Ja nie wiem, ale bo to według mnie, no co, przyjdzie ten 1 stycznia, my mamy jeden tu kontener, tam gdzieś są te dzwony, tak? Jedni segregują, ja ostatnio wrzucam makulaturę i plastik osobna przychodzi, jedna pani mówi, a to pani tak segreguje, do jednego wrzucić. I właśnie o to chodzi, nie będzie później egzekwowania tego, że ktoś nie segreguje i tak dalej. Według mnie, bo też się właśnie z czymś takim spotkałam, to każda wspólnota powinna mieć właśnie swoje pojemniki.
Nie ma dzwonów żadnych.
Swoje pojemniki zamykane. I wtedy...
W nowych osiedlach to jest element nieodłączny,
Ale oni sami to budowali.
Znaczy, tak, ale już była nowa koncepcja.
Tak, tylko że ja wejdę też słowo tutaj...
Ale ja myślę, że to trzeba spotykać się i już rozmawiać.
Tak, musimy najpierw po pierwsze mieć uchwałę pewną.
Musi być w dzienniku urzędowym.
Okej, dobrze, ale później miał być regulamin utrzymania czystości.
co bardziej się odnosi regulamin utrzymania w czystości niż uchwała
o wstępie. To wszystko jest prawda, tylko że zanim powstanie ten regulamin albo nie wiem, jakiś projekt, to właśnie spotkać się.
Ale ten regulamin też nie może powstać na zasadzie naszej, tutaj widzimy się to wszystko.
No właśnie.
To było narzucone.
No ja wiem o tym, ale ja też powiedziałam o tym, że będą spotkania, że właśnie będzie wszystko ustalone, wyjaśnione do końca i tak dalej i po prostu trzeba...
Jest ta jedna z form dotarcia do mieszkańców, bo niektórzy się tym już zaczynali bardzo mocno interesować, obserwują różnego rodzaju portale, strony, w których można się dowiedzieć na temat samej segregacji. Uważam, że świadomość zwiększy się nas bardzo dużo po 1 stycznia ze względów na, nawet na naszym terenie, na zmianę systemu naliczania. Będzie się to wiązało na pewno tutaj z podwyżkami, ale również z odpowiedzialnością za gospodarkę wodami, ale również za gospodarkę wodną. Ludzie czy mieszkańcy, no ludzie, no my też będziemy starać się już mieć wpływ na to, co się dzieje nie tylko wokół nas, ale w samych gospodarstwach domowych i od tego powinniśmy zacząć.
No tak, ale to ja mówię, nie jesteśmy wszyscy, zresztą no ja też segreguję na te trzy, tak, a resztę to idzie do kontenera.
Ja się ale nie segreguję jednej rzeczy, bo ja się sobie żartowałem, że my jesteśmy takim krajem czy obywatelami wielu narodów. Wyjeżdżam za granicę do Niemiec, to staje się już Niemcem. I wszystkie warunki, które są w normie na stronie niemieckiej, spełnia. Jadę z ograniczeniem prędkości, które jest, segreguję śmieci, wyrzucam z odpowiednich pojemników, wracam do kraju i wracam do tego takiego przyzwyczajeniowego, bo nikt za mnie nie, ode mnie tego nie wymaga. Jadę do innych krajów, automatycznie dostosowuje się do przepisów. Myślę, że regulacja tych przepisów od przyszłego roku, w tym pierwszym roku przejściowym, będzie bardzo trudna, ale w kolejnych latach poprawi na pewno to.
Tak, że... podstawa regulacja, po drugie regulamin. I jak jest regulamin, to możemy zaczynać edukację, no bo bez regulaminu no to cały czas.
Ja rozumiem, tylko tak jak mówię, miały być rozmowy z mieszkańcami, więc liczę na to, że będą po nowym roku.
Ja myślę, że też kary, Bożenko.
Spotkania,
bo,
proszę.
Kary też, bo od 1 grudnia jest segregacja taka. Ale już od 1 grudnia jest w Łodzi. I były rozmowy, widziałam w telewizji, na temat segregacji śmieci. Więc pierwszy raz odpuszczą, tak, jeżeli ktoś tam źle zrobi, drugi raz odpuszczą, a później to już kary są takie, że jeżeli cały blok zapłaci, wiesz, każdy zapłaci zamiast
20,
no ale przede wszystkim na przykład na odpady bio nie mam w tej chwili gdzie, tak? No, więc no, mówię, to będzie.
Możesz wystawić odpady.
Ja wiem, bo ja już sobie zamówiłam koszt taki obrotowy do domu, żebym miała 5 tych większych.
Życzyłbym sobie, żeby co trzeci nasz mieszkaniec podszedł do tego problemu w sposób taki naprawdę odpowiedzialny.
Ja mam tutaj wniosek, panie burmistrzu, i myślę, że inni też naszej komisji poprą go. W związku z tym, że jeżeli mówimy o tej segregacji, o tym, żeby przyłożyć się do czystości przede wszystkim wokół siebie, to mam prośbę, aby po prostu zorientować się, czy w naszym mieście są ulice, przy których nie ma jeszcze koszy na śmieci. A z tego co wiem, są. I żeby po prostu chociaż jeden albo dwa przy danej ulicy.
A które koszy na śmieci? Tych takich małych, czy tych dzwonów?
A czy się nie, koszy na śmieci. Małe, tak? Na przykład ulica Rejtana w ogóle nie ma kosza na śmieci. Jakby można po prostu było ustawić chociaż jeden albo dwa, bo ta ulica dosyć długa jest, więc po prostu fajnie by była, też tam jest chodnik. Ale problem a propos tej segregacji będzie, bo kiedy mówimy, że
jak jest jedna wspólnota, ma miejsce, żeby ustawić te pięć pojemników, to ok, ale kiedy mówimy, że na przykład jest jeden parking, ulica Piastowa i tam jest kilka wspólnot, to może być problem, tak? Bo są to ogólnodostępne pojemniki i z miasta też ludzie po prostu przyjeżdżają i wrzucają, a nawet z pobliskich ulic też podchodzą i tam wrzucą. Myślę, że po prostu, że będzie ta forma edukacji, na pewno będzie, jak rozmawiamy o tym.
A ja uważam, że tego typu działania doprowadzi do takiego momentu, że jeden na drugiego będzie patrzył na ręce, co wyrzucasz, kontrolował.
Lepiej, jak każda wspólnota miała swój boks zamknięty. I tak powinno być. I tak powinno być.
Tak musi być.
Wtedy jest szansa na to, że ludzie się zmobilizują, tak?
Każde gospodarstwo.
Bo inaczej.
To są różne pojemniki, teraz już na karty, nawet ci powiesz, że wchodzisz i otwierasz zadanie wspólnoty.
Tak. No to regułam nie wszystko uwzględnić po prostu, tak. Który będziemy tworzyć wspólnie i tam te zagadnienia przewidzieć.
Regularnie
tak, mi się mniejszy, wydaje, że to
będzie
mniejszy.
Będzie bardzo trudne. To będzie miesiąc pracy takiej, myślę, że kilka spotkań
ale
poważnych.
Wspólnota, no i też odnośnie karty.
Nie, musimy regularnie sprowadzić do wszystkich.
Że na karty, czy na jakieś
czy na coś, to nie. Różne możliwości. Są
no, ale to te
podziemne nawet.
Tak.
Są też podziemne.
My się zastanawiamy nad tym elektronicznym odczytem wody.
Będą.
Ale kto?
No już jest. Wszystko wymienia nasza spółka.
Tak, już systematycznie są te liczniki wymieniane i już to funkcjonuje częściowo.
50% mówię.
A no właśnie, ale teraz jest tak. Załóżmy, jest wodomierz ten główny, tak jak wspólnoty mają i później kto dalej to rozliczy? Zarządca? Indywidualne i gospodarstwo domowe?
Tak.
Zarządca ma to rozliczać?
On ma informację, kto ile wody zużył.
Tak. No bo ja mu po prostu zdaję się tą informację, przychodzi osoba.
Ma liczniki, do którego prowadzone są ileś tam lokali. I każdy z Was, czy on wchodzi i spisuje raz w miesiącu, czy nie.
My mamy na pół roku. Półroczne, tak.
Raz na roku. I wtedy rozliczani jesteście na podstawie tego zużycia już indywidualnego w lokalu mieszkalnym.
A ja mam jeszcze takie dwa pytania, żeby o segregację sieci. Czy już wiadomo, po czyjej stronie będzie stał koszt zakupu tych śmietników, czy to PGG, jak gdyby skróciła te wspólnoty, wyposaży w te śmietniki na segregację, czy każda wspólnota będzie musiała sobie kupić sama. I pytanie moje jest drugie, bo jak czytałem tam na temat tej segregacji śmieci, to w mieście to będzie przymus, jak gdyby, że zamiast tych śmietników, które są osobne na mieście, powinno stać tych śmietników 5. I pytanie, czy gmina jest na to przygotowana i kiedyś te śmietniki prawie mieści.
No tak. Tak.
No i teraz wracamy do tego, na czym się dzisiaj zgodaliśmy. Na budżet. No, za tym idą odpowiednie środki, aby takie pojemniki zakupić. My chcemy teraz, aby tego typu działania na razie po stronie gminy odbyły się w różnych instytucjach publicznych. Żeby zabezpieczyć te pojemniki w przyszłym roku, aby mogły one stanąć w miejscach no, ogólnodostępnych. A wspólnoty, gospodarstwa jednorodzinne, to we własnym zakresie albo w formie worków, które też będą do tej segregacji mogły być przystosowane, albo w formie zakupu pojemników, tak jak każdy uważa. No ja akurat patrząc przez swojego życia zawodowego, no to planuję zakup 4 pojemników i kompostownik, bo to też są kompostowniki na terenie danej posesji. No, będzie to bardzo trudny rok. Bardzo trudny. Naprawdę trzeba się do tego przygotować. Będzie wiele słów krytyki, ale uważam, że wiele różnic pomiędzy sąsiedzkich, naprawdę. Ale uważam, że w przyszłości to zadanie no, chyba przyniesie oczekiwane.
No musimy ten problem rozwiązać.
Tylko jeszcze jedno małe pytanie. Odnośnie właśnie tych pojemników do segregacji tej całej piątki. Czy będzie coś takiego, że na przykład jak będzie zarządca dany, to będzie działał razem z pracownikiem wyznaczonym, nie wiem, czy przez PGK, czy przez gminę, odnośnie w którym miejscu będzie można usytuować te pojemniki, czy będzie po prostu wyznaczone to miejsce, bo niektóre bloki, nie oszukujmy się, są po obrysie i teraz czy to gmina narzuci miejsce, czy to po prostu my jako wspólnota wyjdziemy z taką inicjatywą, gdzie postawić te pojemniki?
Jeżeli mówimy tutaj o już praktyce, na przykład osiedla starowiejskiego, mm-hmm. nazywam, no to odległość od budynków mieszkalnych i od różnego rodzaju instytucji mm-hmm. jest tak mała, że pomiędzy nawet nimi nie spełnimy norm, żeby te pojemniki ulokować. Więc tutaj najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem, byłyby te pojemniki podziemne. One tylko wychodziłyby nad poziom powierzchni.
Wrzuty tylko.
I rozwiązałby problem. Ale w dużej części też tutaj wymaga to zezwoleń różnego rodzaju instytucji, czyli na przykład konserwatora zabytków. To jest ten obszar chroniony.
Czy to będą generalnie budowle, więc to będzie trzeba pozwolenia na budowę, to jest...
Nie, to jest naprawdę... No, ktoś do końca jeszcze nie przemyślał tego dokładnie. Dlatego też zapytałem, czy tam w Szczecinie, gdzie mieszka syn. Nowo powstałe osiedla już budują przy swoich budynkach odpowiednie miejsca do segregacji.
Ale na starych też już.
No nie, nie. No,
nie wszędzie mówię, ale budują.
Ja też pytam, dlaczego? Ponieważ akurat Gryfitów, Mariańska, to jest no, część właśnie, gdzie konserwator zabytków musi wyrazić zgodę. I tak jak powiedziałam wcześniej też na sesji, że tutaj będzie, tu jest kilka wspólnot, tak? I teraz pytanie, czy na tym placu parkingu będzie miejsce na to, żeby po prostu kilka takich postawić pojemników, czy jeden wspólny, tak? No bo to będzie problem dla danej wspólnoty, bo sobie nie wyobrażam, że teraz będzie pięć pojemników i mamy odpowiadać wszyscy, tak? Wspólnoty wszystkie mają odpowiadać za niesegregowanie. Tak jak na przykład u Was, tak?
No tak, ja sobie tego nie wyobrażam.
I tak jak powiedział burmistrz, że na przykład te podziemne, tak? No to jak podziemne, to w takim razie w którym miejscu i kto będzie ponosił koszty, tak?
Dziś jest za wcześnie.
Ja rozumiem, oczywiście.
Rozmawiać. Ja będziemy to sukcesywnie robić. No dziś musimy posiłkować się tym, co mamy, prawda? Jak wprowadzimy. Ale już mentalnie, z pewną świadomością, ale i odpowiedzialnością do ludzi docierać, że ten proces musi naprawdę postępować bardzo szybko. Nie możemy zachować status quo w tej chwili przy ustawie, która się zmieniła i przy regulaminie, który za chwilę będzie przyjęty. Nie, ciężko jest powiedzieć dziś, w których częściach miasta, przy których wspólnotach będą tego typu pojemniki. Uważam, że będzie to element nieodłączny, żeby każda wspólnota miała swój boks.
Najlepiej.
Tak. Są te boksy takie. No.
Tylko skoro po prostu to ma wejść z dniem 1 stycznia u nas, to ja rozumiem, że już z dniem 1 stycznia będą pojemniki te udostępnione.
Nie będzie. Aha. Nie będzie tych pojemników jeszcze.
Nie mało czasu.
No to właśnie chcę pokazać, że jeszcze po prostu, no tak
jak powiedziałam,
mamy rok przejściowy, tak? I to, że jest ta kampania odnośnie segregacji, no to jeszcze ta mentalność nie będzie wprowadzana przez ludzi, tak?
No dobrze, ale
to jest taki system naliczenia. System naliczenia odpadami, zamiast odpadami, będzie za rok, czyli za 2018. Dopiero po analizie tego roku 2020 będzie można już wskazać miejsca, pokazać, gdzie to musi nastąpić, gdzie są odpowiednie możliwości do usytuowania tych pojemników. Wiem, że Związek Gmin R21, których my jesteśmy członkiem, też planuje tego typu inwestycje, ale podziemne. Ustanowienie kilka stanowisk, takich boksów podziemnych na terenie miast, dla których członkami są gminy, samorządy.
To są plusy i minusy, bo sami też wiemy, że zależy, w którym miejscu naszego miasta mieszkamy i jest strefa przez konserwatora zabytków trzymana w pieczy, jest strefa, gdzie można ewentualnie to postawić. No nie wszędzie zda to egzamin, tak? Jeżeli mówimy o tym po podziemnym, aczkolwiek też uważam, że jak najbardziej jest to fajne rozwiązanie, ale no, nie wejdzie to we wszystkich gminach.
Oby nie było tylko pozwolenia na budowę, bo też mamy tutaj
zagrożenie.
Może
być taki problem, bo ten problem analizowałem w Marinie, bo tam również mamy te boksy, które mamy zamknięte w Marinie tutaj pod murem ochronnym. One są w tej chwili niewystarczające, one nawet na dzień dzisiejszy już są niewystarczające, a już nie mówię o tym, co będzie, jeśli wejdą te zasady nowe. I już się dowiadywałem, jak to jest, żeby te boksy powiększyć. I to jest w ogóle strefa konserwatora zabytków, to jest pozwolenie na budowę, które musi przez konserwatora zabytków być zapewnione. Konserwator zabytków nie wyraża zgody, bo już tu były próby tego wcześniej, się dowiedziałem przez poprzedniego prezesa, żeby ten teren tam trochę zmienić. No i będziemy mieć na pewno takich sytuacji trudnych kilka, no bo i nawet dużo więcej niż kilka.
Czy jeszcze jakieś pytania? Mówię o tej części właśnie tutaj Śródmieścia, niestety tak będzie.
Ja nawet rozważałem po prostu zrobienie tam parkingu, czy takiego miejsca parkingowego z kostki brukowej i po prostu wiata na kółkach, która nie byłaby
mobilna.
Mobilna wiata na kółkach, która nie byłaby budowlą, żeby po prostu obejść przepisy, bo
inaczej.
No dosłownie tak, bo inaczej po prostu nie będę w stanie tego terenu porządkować.
Także
będą takie głupie pomysły musiały niestety wejść w życie w niektórych miejscach.
Zobaczycie Państwo, ile jeszcze będzie różnego rodzaju działań podejmowanych przez mieszkańców. Wachlarz możliwości będzie bardzo rozbudowany.
Na nieruchomościach prywatnych, niewielkich, rodzinnych to nie będzie problem, ale nie duży problem, bo tam można załatwić sprawę z pomocą worków po prostu, które się w odpowiedni dzień przygotowuje do zabrania, ale na terenach dużych wspólnot, gdzie tych śmieci jest dużo.
No a to kontenery będą?
Śmieci skąd się to będą?
To jak się teraz.
Radny powiedział Mateuszu, że edukacja. Idziemy do sklepu i dziś jak widzę takiego melona, który nie dość, że jakąś tam gąbką jest.
Tak.
Do tego jest folia i jeszcze papierowe opakowanie, tak jakby była to bombka jakaś.
No ja nie kupuję w takiej sytuacji właśnie. Chcę kupić paczkę sałaty, a ona jest w tatce i zafoliowana. To jest ekologiczna sałata.
Bio.
Posiadź samemu. Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski macie Państwo? Jest. W związku z tym, że wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek posiedzenia, uważam posiedzenie naszej komisji za zamknięte.
A ja miałam jeszcze coś powiedzieć.
A to,